byśmy oczywiście w chórze amatorskim śpiewa ten, kto może i jedzie na turnę, ten, kogo zwolnili z pracy, ma urlop i tak dalej. Więc praktycznie nas było 22 osoby i jak to bywa zawsze, proporcji w głosach też nie było, więc trzeba było ratować się techniką śpiewu, coś wydobyć, coś schować. I to jest właśnie ta płyta. Nagranych zostało 12 utworów, zaczynając od Bortniańskiego, kończąc Czajkowskim, Rachmaninowem. Tu można z tej płyty odtworzyć.
Dla mnie to była normalna ulica z mnogością ludzi, rzeką ludzi. Zawsze było ciężko przejść w szybkim tempie. Przepychać się trzeba po prostu w Moskwie. Jeżeli ktoś szedł wolno, to było wiadomo, że to jest przyjezdna osoba. Odległości do pokonania są tak gigantyczne. Nie wolno zmniejszać tempa chodu swojego, bo wszędzie się spóźni. Jak przyjechaliśmy do Poznania, to ja bardzo tęskniłam za tym wirem. I zawsze mówiłam, że ja chcę do Warszawy, bo ona tak mi przypomina Moskwę przez te szerokie ulice, przez ten gwar i ten hałas i ten właśnie...
Tętno życia.
To tętno takie życia, ale teraz sobie bardzo cenię Poznań. Jedna z prób i było tak, że jeden z moich absztyfikantów uczył się polskiego języka, który mnie zafascynował wtedy. Kupiłam kobietę i życie. W przerwie czytałam. No i podszedł właśnie chłopak i mówi, otóż to ci też po polsku? Ja mówię, da.
I co? I rozumiesz? Mówi, nie.
Ale przeczytałam i podobno tak, prawie nie zrobiłam błędów. To po prostu. Także to go zafascynowało. No i właśnie to po prostu go tak zafascynowało, że już po próbie czekał na mnie. W sobotę nie mogę akurat z nim się spotkać, bo mam urodziny. I on bardzo długo czekał, aż go zaproszę, ale ja nie byłam tak okrutna, bo inny chłopak miał przyjść na urodziny moje, także nie mogłam zaprosić jego, nie byłabym w porządku. Także te pierwsze urodziny...
Czego się człowiek dowiaduje po latach.
Studia w konserwatorium imienia Piotra Czajkowskiego w Moskwie odbyłem w latach 1973-1978. To były wspaniałe 5 lat, które zaowocowały tym, co ja zacząłem robić później, kiedy już po iluś latach wróciłem do Polski. Studiując dyrygenturę churalną, zapoznałem się z przepięknym repertuarem churalnym, z rosyjską klasyką, z rosyjskim, ukraińskim folklorem. Wszystko to było tak swoistym bakcylem dla mnie, żeby ten repertuar dalej wykonywać ze swoim chórem. Muzyki cerkiewnej jako takiej w Moskwie oczywiście nie studiowałem, ale studiowałem wiele utworów tych kompozytorów, którzy komponowali również utwory cerkiewne. W klasie dyrygowania u profesora Aleksandra Chazanowa poznałem wiele utworów świeckich Pawła Czesnokowa, na początku nie wiedząc, jakie są proporcje w jego twórczości. Paweł Czesnokow był profesorem mojego profesora. Kiedyś na zajęciach profesor z takim uśmiechem zadaje mi pytanie, a ile Czesnokow skomponował utworów a cappella? Ja, wiedząc już z radzieckiego słownika churalnego, podaję mu ponad 70. Profesor nie oczekiwał innej odpowiedzi. Uśmiechnął się, mówi, i dodaj jeszcze do tego ponad 700 sakralnych. Takie były proporcje. Oczywiście w tych czasach, a to były jeszcze czasy Breżniewa, muzyka cerkiewna funkcjonowała w niewielu otwartych cerkwiach. W Moskwie wówczas tam było działających może kilka cerkwi. Pozostałe to były albo jako obiekty historyczne, jako galerie, albo w ogóle jako składy. Praktycznie do cerkwi raczej chodzili ludzie starsi, emeryci, młodzieży raczej nie dopuszczano. Tak, po prostu odpowiednie służby stały i pilnowały. Natomiast w tych czasach jednocześnie odbywało się coś niesamowitego, o czym prosty radziecki człowiek nie miał pojęcia. Ja o tym wiedziałem, ponieważ profesorowie konserwatorium byli dyrygentami chórów zawodowych. Chóry zawodowe miały w planie realizację tak zwanych koncertów walutowych. Były to zamknięte koncerty przeznaczone wyłącznie dla turystów z krajów zachodnich, za które płacili oczywiście twardą walutą. Takie koncerty odbywały się w cerkwiach, które nie działały jako miejsca kultu. Przywożono powiedzmy kilkanaście autobusów zagranicznych, zachodnich turystów. Odbywał się koncert. Ci słuchacze byli święcie przekonani, że to jest jeden z rutynowych, normalnych koncertów. Ale żaden człowiek radziecki o takich koncertach nie wiedział i nie miał pojęcia, że się odbywają. Sytuacja zaczęła się zmieniać po śmierci Breżniewa. Wówczas już czuło się odwilż polityczną, a to od razu się przełożyło na sytuację związaną z wykonawstwem muzyki cerkiewnej. W połowie lat 80. zacząłem zastanawiać się poważnie na tym, żeby założyć własny chór. Stwierdziłem, że mam dwie drogi przed sobą. Albo objąć kierownictwo jakiegoś istniejącego chóru, który już jest uwarunkowany swoim repertuarem, swoimi tradycjami, albo budować coś swojego. Jak rozejrzałem się w Poznaniu, wówczas funkcjonowało ponad 30 chórów. No i z grubsza obracały się w podobnym repertuarze europejskim. Stwierdziliśmy razem z małżonką, którą przywiozłem z Moskwy. Zresztą oprócz małżonki przywiozłem z Moskwy dwie córki. Także bardzo owocne były studia moje. Żona jest też człowiekiem z tej branży. Jest moim pierwszym pomocnikiem w chórze, który prowadzę do dziś. Stwierdziliśmy, że spróbujemy założyć chór, który będzie wykonywał przepiękne utwory cerkiewne. Wyczułem, że sytuacja się zmienia, że nie będzie jakichś hamulców politycznych. Dostęp do repertuaru, wiadomo, że wówczas jeszcze internet raczkował i tak dalej, był dosyć trudny, ale miałem przyjaciół w Moskwie. Miałem też możliwość poprosić kilku profesorów o to, żeby ze swoich prywatnych archiwów coś tam uszczknęli i podjęliśmy decyzję, że w grudniu 1984 roku zgłosiliśmy akces do Związku Chórów i Orkiestr, bo to były te czasy, jeszcze to było pokłosie stanu wojennego i jeśli byśmy zaczęli ćwiczyć gdzieś w domu i zbierać się, to było jeszcze niebezpieczne, więc trzeba było zalegalizować swoją działalność. Zgłosiliśmy się jako chór i mogliśmy zacząć. Pamiętam, że jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia u nas w dwupokojowym mieszkaniu odbyło się kilka pierwszych prób. No chyba były niezłe, dlatego że kolega mieszkający piętro niżej po pierwszej próbie zapytał, jakie świetne nagrania słuchaliście. Ja mówię, nie, to byśmy mieli próbę.
Bardzo pamiętam ten dworzec stary. Było ciepło. Niedużo ludzi. Wysiedliśmy i czekaliśmy, żeby ktoś nas spotkał. Leon pobiegł właśnie, bo nikt nas nie spotkał.
Miał spotkać dyrektor administracyjny Akademii Muzycznej, ponieważ profesor Strójdlosz bardzo się zaopiekował, wiedząc, że przyjeżdża nie tylko młody pedagog, ale przywozi rodzinę. No i z samochodem miał być dyrektor administracyjny. On oczywiście był, tylko okazało się, że on wiedział, że ma być młode małżeństwo z dwójką dzieci. Ja pobiegłem szukać na peronie, została małżonka, starsza córka stała, a w wózeczku siedziała nieruchomo młodsza, jeszcze nie mając roczku i nieruchomo ją przyjął za lalkę. I poszedł dalej.
Spała chyba nawet. I poszedł dalej, także dosyć długo go nie było i takie... Tak pociąg odjechał i ja stoję sama, tak troszeczkę się zmartwiłam, dlaczego tu nikogo nie ma. No, ja to bardzo dobrze pamiętam. Później jechaliśmy, jak już przyszedł pan Jaworski, to jechaliśmy Głogowską i to była moja pierwsza taka ulica, w której się zakochałam. Także Głogowską darzę dotychczas wielką sympatią.
Pierwsze nasze lokum to był dom asystenta napalacza.
Kolejne ulice odkrywałam, właśnie Leon szedł do pracy, ja z dziewczynkami do właśnie na spacery i to bardzo dobrze pamiętam. I no, jak już wyjeżdżam z Moskwy, mówię, nie, słuchajcie, ja już tak się cieszę, że jedę na swoją wieś, nie, już naprawdę jestem tak zmęczona, że a te korki teraz. No, niech pan sobie wyobrazi, że w ogóle nie rozmawialiśmy o polityce. Ani w domu z siostrą, ani nawet na tych spotkaniach rodzinnych, ani nawet na tych spotkaniach z przyjaciółmi moimi. Naprawdę, to pomijamy. I Rosjanie właśnie tak próbują chyba oczyścić się tak zdrowotnie, że tak powiem, że to jest temat bardzo daleki. Historię bardzo czczą i cenią i interpretują oczywiście po swojemu. Była inna historia, tak jakby przypuszczam, że nas jakby tak prowadzili tak paralelnie, że było Katyń i był Hatyń, wieś na Białorusi, tak? I to był właśnie ten, przypuszczam, że to nawet było bardzo blisko gdzieś i ja właśnie później skojarzyłam, że ten Hatyń taki był bardzo jakby na słuchu, na językach, nagłaśniany. Jak mnie Polacy pytali, mówię, tak, to ja wiem, oczywiście, a to chodziło nie o Hatyń, tylko o Katyń. Ach, ja się tak rozćwierkałam, ale jest to trudne życie. Naprawdę. Trudne życie, bo również brakuje pracy. Płace nie są najwyższe. Utrudnione właśnie tymi kilometrami, także ludzie są zmęczeni po prostu takim codziennym życiem. Nie ma kolejek w sklepach, w sklepach jest wszystko.
No teraz ale, nie, tu masz rację,
tak,
w tej chwili
ale nie. Widać, że nie wszystkich stać może na duże koszyki, nawet w takich marketach jak Biedronka. Niestety ciągle nie ma tych trafnych wyborów. Nie ma. Nie ma trafnych wyborów. Niestety. I nic się nie poprawia i ludzie rzeczywiście są, jeżeli już się zaczynają mówić, to są bardzo rozgoryczeni, że nie ułatwia się im, nawet przy tej demokracji, nie ułatwia się im życie.
Zaraziłem się w ogóle muzyką wschodnich Słowian, będąc na studiach. Jest to piękna, śpiewna, głęboko liryczna muzyka.
Śpiewając muzykę cerkiewną, jest się bliżej Boga? Czuje się Go mocniej?
Myślę, że tak. To trzeba porównywać z Zachodem. Słowiańska dusza jest bardziej wylewna. Ta uczuciowość jest większa. To się czuje nawet w charakterze ludzi. Wystarczy pojechać. W krótkim czasie byliśmy w Berlinie i w krótkim czasie byliśmy w Wilnie. We wszystkim to jest. Po tym, jak ciebie witają, jak się tobą zajmują albo się nie zajmują, to widać po takiej czysto ludzkiej serdeczności, a to się wszystko przekłada potem na kulturę. Śpiewność, wyrazistość, barwa. Na przykład zachodnią muzykę z reguły chóry śpiewają non vibrato, żeby tak wszystko było wyrównane, a tu czynnik barwy odgrywa rolę.